Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a gościem naszych rozmów jest pan profesor doktor habilitowany Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
A jak pan profesor z nami w studio, to będziemy mówili o ekonomii, o gospodarce oczywiście, no i najlepiej o perspektywach, o możliwościach, o wyzwaniach, które są przed nami, zwłaszcza, że jesteśmy w tygodniu, kiedy Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej, a on zawsze pokazuje nam, w którym kierunku idziemy. No i trzy takie główne zadania, które ten budżet ma spełnić, to znaczy zapewnić nam stabilność finansów publicznych, ma dać impuls prorozwojowy, inwestycyjny i to, co ten rząd od samego początku zakłada, solidaryzm społeczny. Jak pan profesor postrzega ten nowy budżet, a tym samym nasze perspektywy?
Ważne jest to, że mówimy w połowie, już po połowie roku. Może to jest nawet trochę specyfika prac budżetowych, bo mówimy o przyszłym roku, kiedy jeszcze się poprzedni nie skończył. Czyli w jakimś sensie z istoty planowanie budżetowe zawiera w sobie element dwóch prognoz. Prognozy przyszłego roku i która jest przecież zbudowana na prognozie tego roku. My dużo wiemy o tym roku, natomiast jeszcze do końca mamy trochę czasu. Ale możemy już wyciągnąć z tego, co się dzieje w naszej gospodarce i w finansach publicznych, kilka ważnych wniosków. Po pierwsze, mamy do czynienia z bardzo silnym ożywieniem ekonomicznym. Prognoza zupełnie już realna, 5% wzrostu PKB plasuje nas w tej górnej strefie stanów wysokich, jak posługując się językiem meteorologicznym, prawda? Jesteśmy liderem tempa wzrostu. To prawda, że sprzyja nam w ogóle dobra koniunktura w Europie. Ale to jest część prawdy o stanie, w którym jesteśmy, bo drugim czynnikiem, który jest naszym bardzo ważnym determinantem rozwoju, jest popyt wewnętrzny. To jest jedno z bardziej, to kiedyś to historycy ekonomii, ale chyba w ogóle historycy i gospodarcy to będą prawdopodobnie opisywać lata 2015, w zasadzie 16, 17 i na pewno takim rokiem jest i 18 i na pewno będzie 19, jako pewną zmianę historyczną, polegającą na rozwoju gospodarczym, łączącym wzrost produkcji krajowej, bo to jest bardzo ważne. PKB może rosnąć z bardzo różnych powodów. To się nazywa struktura wzrostu PKB. PKB mogą tworzyć usługi niematerialne, usługi finansowe, nawet PKB, do PKB liczy się nawet dochody z nieruchomości. No i na przykład PKB może tworzyć wzrost eksportu, który przecież nie zwiększa konsumpcji, wręcz odwrotnie, w jakimś sensie może nas nawet zubażać w sensie obiektywnym, bo produkujemy coś, co nie zaspokaja naszych potrzeb. Wiemy, że jest przynajmniej wiele państw w świecie, które przy bardzo niskim poziomie konsumpcji są potęgami eksportowymi i właśnie ten niski poziom konsumpcji, czyli indywidualnej, czyli niskie wynagrodzenia, są niejako tym najważniejszym atutem ich gospodarek, prawda? Czyli budują swój rozwój na eksporcie, na ekspansji eksportowej. My dokonujemy takiego głębokiego historycznego przewartościowania. Przez wiele lat, grubo ponad 20, koncepcja rozwoju budowana była właśnie na niskim poziomie konsumpcji indywidualnej, czyli na konkurencyjności związanej z niskimi płacami, niskimi dochodami, co traktowano jako pewien atut, przewagę. No ale z drugiej strony okazało się, że koszt tej koncepcji jest bardzo duży. A przede wszystkim polegał on na tym, że przeżyliśmy i jeszcze ciągle przeżywamy największą w historii migrację, a w zasadzie emigrację która jest emigracją z przyczyn wyłącznie ekonomicznych. Nawet kiedyś używaliśmy tego określenia po powstaniu listopadowym, wielka emigracja, ale wtedy to było 10 tysięcy ludzi z przyczyn politycznych, a nazywaliśmy to wielką emigracją. Teraz mamy emigrację, którą liczymy w bardzo ostrożnym szacunku na grubo ponad milion. Nawet te szacunki zbliżające się do 2 milionów wcale też nie są nierealistyczne, bo to zależy od, jak oceniamy zamiar pobytu tych, którzy wyjechali, czy na dłużej, czy na zawsze, czy na bardzo długo, czy na krócej. Czyli zapłaciliśmy ogromnym historycznym, to jest też, pamiętajmy, to jest nie do odbudowania, tego się nie da odbudować, bo nam zabrakło praktycznie pewnego pokolenia, w zasadzie już paru pokoleń, którzy po prostu opuścili nasz kraj, dlatego że za tę samą pracę można było bardzo blisko uzyskać znacznie wyższy poziom konsumpcji. My musimy z tym skończyć. Szkoda, że tak późno. I to jest chyba największą historyczną zasługą czasów, w których się spotykamy, że przez wzrost spożycia indywidualnego, szybki wzrost spożycia indywidualnego, z jednej strony tworzymy najważniejszy motor wzrostu, czyli ten wzrost konsumpcji jest źródłem naszego sukcesu ekonomicznego, i jeszcze mając tych rewindykacji płacowych przed sobą trochę, co najmniej na parę lat, to ten czynnik się utrzyma i on nas będzie bronił przed spadkiem koniunktury światowej. Bo wiemy, że też jesteśmy beneficjentami koniunktury światowej, ale jeżeli będziemy budować, a budujemy na wzrost gospodarczy, na wzroście popytu wewnętrznego, to nas uniezależnia od tego, co się będzie działo, albo przynajmniej mocno uodparnia. A z drugiej strony, zaspokojenie tej potrzeby, czyli tej historycznej potrzeby wzrostu poziomu życia, będzie czynnikiem, już jest czynnikiem, z jednej strony ograniczającym, hamującym proces wyludnienia, tego najzwyklejszego, bo nazywajmy te rzeczy, jakimi one są, po prostu wyludnienia, ucieczki pokoleń, ale mamy do czynienia z dodatkowym zjawiskiem. Pierwszym raz od wieków, pamiętajmy od wieków, kiedy jesteśmy państwem, do którego przyjeżdża się do pracy. To jest nieprawdopodobnie ważne. Ja wiem, że z tego wynikają pewne wyzwania, którym się trzeba będzie zmierzyć, ale sam fakt, że jesteśmy krajem, który przyciąga siłę roboczą, czyli imigrację, czyli staje się atrakcyjnym miejscem. Kiedyś na pewno pamiętamy takie słowo, mówiono, że jeździ się na Saksy. Dlaczego? To była, do Saksonii jeździli na prace polowe polscy chłopi, prawda? Stąd nazywano to Saksy, że jeździły się do Saksonii. Natomiast na te Saksy przyjeżdża się do Polski. Przyjeżdżają Ukraińcy, chcą przyjeżdżać Białorusini, chcą tu żyć, chcą tu pracować. Oni nas wzbogacają, pamiętajmy. I z siebie wzbogacają, i nas wzbogacają. Między innymi dzięki legalizacji, która jeszcze musi następować, jeszcze rozszerzenia legalizacji tego zatrudnienia. Mamy z tego podatki. Nie tylko my się bogacimy jako kraj, jako społeczeństwo, ale przede wszystkim z tego są podatki ZUS. Mamy lepszą sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo mamy najniższe w zasadzie od ponad ćwierć wieku poziom bezrobocia. Najniższy, a zarazem już przez ten napływ, ogromny napływ i ciągle zwiększający się napływ pracowników, ludzi poszukających pracy, to staje się tym czynnikiem wzrostu konsumpcji, bo to wzrasta popyt, nie tylko nasz wewnętrzny, ale ci ludzie tworzą również popyt wewnętrzny. Dzięki temu mamy szansę, mimo bardzo ostrożnego budżetu, ten budżet jest bardzo ostrożnie sformułowany, bo na przykład tempo wzrostu 3,8 PKB przy bazowym prawdopodobnie 5 by oznaczało spadek. Ale tak samo było w tym roku. To są różne filozofie tworzenia budżetu.
Pani profesor Czerwińska mówiła właśnie, że ona nie jest optymistką, ona przy założeniach jest realistką, bo zawsze tak budżet musi być konstruowany, a koniunktura ma to do siebie, że przebiega cyklami. Teraz jesteśmy w tym cyklu dobrym, wznoszącym, ale po nim przyjdzie osłabienie i ten budżet ma również nas przygotowywać do zmiany tego cyklu.
Znaczy, ja rozumiem język polityków, chociaż pani profesor jest przede wszystkim panią profesor, natomiast zresztą z mojego uniwersytetu, ale mówi językiem polityka i słusznie. Politycy mają mówić pewnym kodem, pewnym przekazem, który dziecnotą jest powściągliwość. Natomiast powiem w pewnej opozycji do tego poglądu, że jeżeli zrealizuje się ten plan, który jest chyba już nie tyle... On jest nie tyle racjonalny, tylko konieczny. My mamy relatywnie przy szybkim wzroście wynagrodzeń w sferze materialnej, mamy niski, utrzymujący się na tym samym, czyli relatywnie spadający poziom wynagrodzeń w sferze budżetowej, czyli w sektorze publicznym. I wiemy, że tam przewiduje się już pewne tam przyrost wynagrodzeń, ale to jest dopiero początek pewnego procesu.
Ten przyrost ma być na poziomie 2-3, czyli tak zakładanej inflacji w przyszłym roku.
Tak, czyli tylko na poziomie inflacji, a w zasadzie oczekiwania płacowe są znacznie wyższe. Tu mamy do czynienia z pewnym problemem, no znowuż historycznym. Mamy kłopoty z zatrudnieniem w sektorze publicznym. No, nie ma chętnych do pracy w policji na przykład. Nawet w administracji w ogóle zaczynamy dochodzić do bariery poszukiwania pracowników, a wiadomo, tu muszą być to pracownicy kwalifikowani. I czyli praca w sektorze publicznym musi być na tyle atrakcyjna, żebyśmy po prostu ten sektor publiczny, żeby państwo działało racjonalnie, musi mieć dostateczne zatrudnienie, a już wiemy, że mamy kłopot ze znalezieniem pracowników. A żeby ten problem rozwiązać, trzeba poprawić atrakcyjność zatrudnienia w sferze publicznej. Zaczynając od tego, że państwo strajkujących policjantów jest państwem, które jest po prostu osłabione historycznie i w danym momencie i z tych konfliktów się ciężko wychodzi. Co to oznacza? Jeszcze nie tylko w roku 2019, ale także w roku 2020 będziemy mieli do czynienia z tymi rewindykacjami, w najlepszym tego zresztą słowa znaczeniu, płacowymi w sferze publicznej. I to zarówno w sferze rządowej, czyli administracji rządowej i w ogóle w sferze publicznej finansowanej z budżetu państwa, jak i w sektorze samorządu terytorialnego. To podtrzyma popyt. To podtrzyma popyt wewnętrzny, ponieważ te przyrosty powodują wzrost konsumpcji i popytu wewnętrznego. Czyli to będą te czynniki, znowuż te bufory, to jest takie okropne słowo, ja nie chcę go używać, ale żeby najprościej powiedzieć. To są ten popyt będzie nas chronił, znaczy łagodził skutki koniunkturalne, o których mówiła pani profesor, bo one oczywiście będą. Wszyscy mówią, wiadomo, to są takie typowe hipotezy słabo sprawdzające się, jak wszyscy mówią, że będzie nastąpi spowolnienie, to nastąpi spowolnienie, a więc w związku z tym rok 2000, może nie tyle 19, tylko bardziej 20 zapowiada, czyli druga połowa, koniec przyszłego roku i 2020 zapowiada pewne spowolnienie, ale pamiętajmy, my żyjemy w trochę nieobliczalnych czasach. To znaczy, wiemy jedno, że od 2015 roku wszystkie prognozy, takie zwłaszcza tych, którzy się specjalizują w prognozowaniu, nie sprawdzają się. Ja przypomnę to bez pewną ironią, a może nawet nieco złośliwością, kiedy te agencje ratingowe obniżały nasz rating, twierdząc, że jakieś te konflikty o charakterze sporów politycznych będą miały istotny wpływ na wzrost gospodarczy. No potem trzeba było się z tego wszystkiego pod podwiniętym ogonem wycofać. I zresztą to jest bardzo ważne spostrzeżenie i warto chyba je odnotować publicznie, że nawet bardzo wydawałoby się gorące spory polityczne, z którymi mamy do czynienia w naszym kraju, takie spory chociażby o tego, co jest zgodne, co jest niezgodne z konstytucją, to są spory normalnego państwa. Wbrew narracji to są spory jak najbardziej normalnego państwa. Jeśli się kłócimy o to, jak rozumieć konstytucję, czyli kłócimy się w istocie o to, jak interpretować wzorce, prawda? Bo to jest spór o interpretację. Niektórzy mówią, że działają zgodnie, inni mówią, że niezgodnie. To są jak najbardziej, to są spory, to są świadczą o naszej normalności, jeżeli o takie rzeczy się spieramy. I te spory nie mają żadnego istotnego, w ogóle nie mają wpływu na kondycję gospodarki, bo gospodarka żyje swoim rytmem wyznaczonym przez popyt, i to jest to ważne, popyt wewnętrzny, ten pogłębiający się popyt wewnętrzny. I ten popyt wewnętrzny będzie podtrzymany właśnie przez zmianę w strukturze wynagradzania. Jeżeli wzrośnie, bo niektórzy mówią, czy nas na to stać? Nie, to nie mówmy, że na, czy na to stać nas, czy nie stać. To jest konieczne. My musimy zwiększyć wynagrodzenia w sferze publicznej, żeby państwo nasze było lepiej funkcjonującym organizmem, bo za dobrą pracę trzeba lepiej, przynajmniej lepiej niż obecnie zapłacić. I stąd też my możemy... To nie jest żaden paradoks. To my jesteśmy pod taką złą narracją, z której się wyzwalamy. Tą właśnie narracją sprzed 2 lat, że spory tam wokół Trybunału Konstytucyjnego spowodują spadek dochodu, spadek tempa wzrostu. Nie, właśnie...
Może cofają się inwestorzy, bo opozycja mówi, że grozi nam polexit w związku z powyższym, więc cała ta otoczka rzeczywiście miałaby uderzyć w zwykłego obywatela. Nawet zamrożenie funduszy europejskich mogłoby nam grozić, albo nie przekazywanie ich przez rząd, tylko przez samorządy, żeby ukarać rząd, a nie obywateli.
To jest przykład języka gruźb. Ja to tak nazywam. Oczywiście nie jest to język nieuprawniony. Debata publiczna jakby dopuszcza ten sposób jakby tego zastraszania się wzajemnego. Tylko okazało się, że po pierwsze, chyba od początku tak było, tylko daliśmy się trochę zagadać i jakby zaczęliśmy mówić tym językiem zupełnie niepotrzebnie, bo spór, który albo spory, które prowadzimy w naszym kraju, są sporami charakteryzującymi się, które charakteryzują państwo, które rozwiązało trudniejsze problemy. Czyli jeżeli dane społeczeństwo, które te postawy są racjonalne, pamiętajmy, że one to, tu nie ma tego wielkiego zwodziciela, który by nas ogłupił, byśmy gdzieś tam zabłądzili, kiedy nie potrafimy rozwiązać problemów podstawowych, tak? Chociażby tego rodzaju jak problem biedy, nędzy, z którą przecież tak naprawdę wcale nie tak dawno mieliśmy do czynienia. I nie powiem, że myśmy w ogóle problem rozwiązali, ale dzięki polityce rządowej, bo to jest właśnie polityka rządowa, problem biedy, zwłaszcza biedy młodego dzieci, został rozwiązany. Nie ma tego problemu w naszej ojczyźnie i to jest ogromny sukces. I tego żaden rynek nie załatwi. Żaden. To trzeba, to jest element cywilizacji państwa, które państwo, jego poziom cywilizacyjny narzuca pewien standard, na to trzeba mieć pieniądze. Skoro się znalazły, one były i wcześniej, tylko ich ktoś nie chciał wydać. Czyli rozwiązaliśmy problemy podstawowe, rozwiązujemy problemy, albo byt nam pozwala rozwiązywać problemy już te bardziej złożone, również te gospodarcze. Ufamy trochę sobie jako inwestorom, czyli ufamy gospodarce jako takiej. Gospodarka, czyli przedsiębiorcy, są godni zaufania, wiedzą co robią, zatrudniają ludzi. No jak Boże, jak zatrudniają, nie wyrzucają z pracy, no to wszyscy jesteśmy zadowoleni. Szukają pracy, szukają pracowników, to znaczy, że tu się zgadzamy. Jeżeli pracodawcy szukają pracowników, to znaczy następuje pokój społeczny, prawda? Kiedy zaczyna się spór, który kiedyś nazywano klasowym, no wtedy, kiedy pracodawca wyrzucał pracowników, pozbywał się ich, czy odbierał im źródło utrzymania. Jeżeli pracodawca poszukuje pracowników, a poszukujemy już nie tylko w Polsce, bo poszukujemy ich, jak już mówiliśmy, również za granicą i będziemy poszukiwać dalej, to znaczy ten problem w jakimś sensie potrafimy rozwiązywać sami, więc wtedy przechodzimy do trudniejszych zagadnień, takim właśnie chociażby jak spory wokół chociażby naszego ustroju. Prowadzimy te spory. Dlaczego mamy się wstydzić, że jesteśmy, że nie wszystko to, co jest częścią ustroju naszego kraju, spotyka się z powszechną aprobatą, przynajmniej istotnej części, jeśli nawet nie większości obywateli. To są bardzo racjonalne spory, bo dyskusja o ustroju państwa, o jego funkcjonowaniu, o jakości funkcjonowania tego państwa, to są właśnie spory twórcze, niezależnie od tego, jak one z boków mogą wyglądać albo jakby przedstawiane są jako dramatyczny podział naszego społeczeństwa, propozycją takiego podziału w takim... Jeżeli się tu dzielimy, tu się różnimy, to znaczy to jest kraj bardzo normalny. Właśnie normalny kraj, który się o to kłóci. I niech się kłóci. I kłóćmy się, przekonujmy się wzajemnie. Po to jest demokracja, żeby rozstrzygać ten spór w sensie procedury. Po to jest pewna procedura. Demokracja to jest taka, nagle my się wszyscy możemy różnić, potem demokracja ma rozstrzygnąć, że kto ma legitymację, czyj pogląd jest legitymizowany jako pogląd ten, który ma obowiązywać na podstawie werdyktu demokratycznego. A to okazało się, że nie odstraszyło żadnych inwestorów, zwłaszcza tych, o których nam chodzi. Czyli tych inwestorów krajowych, którzy budują swoją przyszłość na akumulacji wewnętrznej. Akumulacji wewnętrznej, która jest podyktowana, którą wywołuje popyt wewnętrzny. Jeżeli ten popyt jest i ma szansę, jeszcze wracamy, prognoza popytu, prawda, żeby przyszłych lat, mamy szansę ten popyt, wzrost popytu konsumpcyjnego utrzymać nie tylko w roku 2019, ale również w 2020. Ja śmiem twierdzić, że nasza zmiana struktury dochodowej to jeszcze rok 2021. Kto wie, czy nie do 2022. Jeśli to będzie proces racjonalny, to właśnie on w ten sposób powinien powinien tak się dziać, tak się zdarzyć. Czyli wiadomo, nie do końca jesteśmy w stanie to przewidzieć, ale miejmy i to by było dobrze, gdyby tak było. To oznacza, że czynnik ten, to ostatnie już zdanie, ten czynnik rozwojowy, czyli stabilizujący nas od strony ekonomicznej i finansów publicznych, będzie zachowany.
Jak rozumiem, właśnie ten wewnętrzny poziom konsumpcji, czyli to, że wydajemy więcej, bo więcej jest środków dystrybuowanych po prostu do kieszeni obywatela, wynika z tego, że te pieniądze w budżecie również się znajdują, a wiemy, że się znajdują, no choćby z uszczelnienia podatków, które wyciekały w ostatnich latach, nawet politycy, no bo to jest znowu język polityków, mówią, że gdyby nie wyciekały w takiej formie, w jakiej miały miejsce, no to od 10-8 lat mógłby być spokojnie program 500+ dla Polaków realizowany. No to jest dosyć poważne oskarżenie, zresztą tym będzie zajmować się Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u, ale no pytanie jest takie, bardzo dobrze, że ten system jest uszczelniany, ale czy to jest jedyne źródło budowania tego naszego portfela narodowego?
Na pewno bardzo ważne, bo my znowuż taki odrabiamy pewne zadanie domowe, polegające na tym, że przez poprzednie dziesięciolecie, ten rok 2007 jest taką datą, to nie jest data umowna, to jest data, gdzie od tego momentu rozpoczął się proces destrukcji. A ten proces destrukcji polegał na tym, że udział dochodów budżetowych, dochodów podatkowych w PKB zaczął spadać zupełnie bez sensu, bez żadnego uzasadnienia makroekonomicznego. Żeby zobrazować skalę, straciliśmy w tym czasie około ponad 3 punkty procentowe, czyli udział dochodów podatkowych w PKB spadł o 3 punkty procentowe, czyli w dzisiejszych realiach to jest 60 miliardów złotych. Oczywiście wtedy było to mniej, ale obrazuje to, ile by to dzisiaj wynosiło. No bo, czyli straciliśmy równowartość 3% PKB, które wpływały do budżetu. Te pieniądze były częścią, które nas wzbogacały, bo to jest tutaj trzeba być w opozycji do pewnego poglądu, taki trochę bałamutnego, że tam jak się budżet coś bierze, to zmarnuje, a jak się budżet czegoś nie weźmie, no to zostanie więcej pieniędzy w kieszeniach podatników i dzięki temu my będziemy bogatsi. Śmiem twierdzić, że w tym stwierdzeniu jest również tyle samo nieprawdy, co w założeniu, że jeżeli, co w takim jakby przyjęciu tezy, że zasadzie czym mniej wydatków publicznych, tym będziemy bogatsi, wręcz odwrotnie, bo część infrastruktury publicznej, zaczynając od usług publicznych, takich jak chociażby utrzymanie porządku publicznego, już nie mówię o inwestycjach strukturalnych, tam z mostach, bo to jest rzecz oczywiste, tego się żaden prywatny biznes nie sfinansuje, a nie mając tych wydatków, stajemy się biedniejsi, prawda? Ponieważ tego atrybutu rozwojowego nie mamy, jest jako atrybutu koniecznego. Więc straciliśmy 3% PKB i to przez 10 lat, prawie 10 lat straciliśmy tyle pieniędzy, bo to jest mniej więcej średnia wielkość za cały okres, czyli w każdym roku mniej więcej straciliśmy 3% PKB. Dochodów publicznych. I teraz pytanie, czy te pieniądze zostały w naszej gospodarce? Ktoś mówi, no dobra, państwo zbiedniało, właśnie dzięki temu, przez to mamy ten niski poziom chociażby wynagrodzeń w sferze budżetowej, bo ciągle jesteśmy dziećmi tamtego okresu, jednak ciągle odrabiamy to, co nazywałem zadaniem domowym. No to przecież te pieniądze nie zostały w Polsce. Gdyby te pieniądze zostały w naszym kraju, czyli tak jak tą fałszywą narracją, że te więcej pieniędzy zostało w kieszeniach podatników, dzięki temu jesteśmy bogatsi. Gdyby tak było, to byśmy byli bogatsi. No okazało się, że to oczywiście to wymaga znacznie nawet śledczych badań, bo to nie są rzeczy do końca jawne, no ale trochę się tym zajmuję. Oglądam te procesy i staram się je zbadać od strony czysto już takiej poznawczej. To były pieniądze wytransferowane. Myśmy po prostu zostali o tyle, jeśli można użyć takich twardych słów, po prostu okradzeni. Czyli te pieniądze nie zostały w naszym kraju. Czyli to, co się nazywa tą taką największą kradzieżą historyczną, no pozgódźmy się, to są setki miliardów złotych. Omówimy o takich kwotach. O ile w przypadku najważniejszego podatku, opinia publiczna zna tą 262 miliardy złotych za te 2007-2015, to jest oczywiście pewien rodzaj szacunku tak zwanej luki podatkowej, czyli tych różnicy między potencjalnymi dochodami, gdyby wszyscy płacili w stosunku do tego, co naprawdę wpłynęło. Nawet nie wchodząc w spór, na ile ten szacunek jest realistyczny, bo oczywiście on pokazuje skalę problemu, ale to jest tylko jeden podatek. W przypadku drugiego podatku, podatku akcyzowego, no to szacunek bardzo ostrożny mówi o 80 miliardach za tamten okres. Taki bardzo ostrożny, nie luki, strat, czyli strat bezwzględnych. W podatku dochodowym od osób prawnych to nawet Komisja Europejska szacuje, że tracimy połowę dochodów, czyli zresztą łatwo to policzyć. Dochody z tego podatku stanowiły u zarania tego okresu 3% PKB, a teraz są 1,5%, prawda? No to łatwo policzyć, połowę straciliśmy. Czyli skala tej grabieży, tak użyjmy takiego obrazowego słowa, była nie bez precedensu w historii. Myśmy nie przez to nie stali się bogatsi. Myśmy się stali, i to jest właśnie między innymi pewne rozliczenie z przeszłością. Trzeba odpowiedzieć na pytanie o sprawstwo, jak to się zdarzyło. Wielu na ten temat wiemy, tylko oczywiście to jest wiedza raczej ekspertów, naukowców, dziennikarzy. Natomiast chyba opinii publicznej należy się taki rzetelny raport państwa. Państwo rozlicza się ze swoją przeszłością, odpowiada my wszyscy za naszą ojczyznę. Rządzący odpowiadają za to, co robią dziś, ale mają też obowiązek rozliczyć przeszłość. Tak było, tak jest i tak będzie. Co to oznacza, że my musimy dowiedzieć się tak w sposób, nazwijmy, proceduralny. Zgodnie z procedurami, nie na zasadzie wiedzy eksperckiej, co się stało, że co najmniej między 300 a 400 miliardów złotych, bo jakbyśmy liczyli lukę, to na pewno byłoby to około 400 miliardów złotych, straciliśmy przez ten czas. O tyle staliśmy się biedniejsi. Gdzieś te pieniądze podziały w sensie obiektywnym, gdzie one są. Czy one są do odzyskania, no to żadnych złudzeń. To nie odzyskamy, zostaliśmy skutecznie okradzeni. Natomiast chodzi o to, żebyśmy nigdy się po raz drugi nie dali tak okraść. I to, co nazywamy procesem uszczelnienia, to jest odrabianie, jakby to nazwać tak najprościej, to jest naprawa takiego zła wyrządzonego poprzez państwo działające w złej wierze, bo to nie jest jakaś tam zmowa jakichś tam oszustów, którzy oszukali nas. Dlaczego uszczelnienie wymaga zmian prawa? Bo prawo było tworzone w złej wierze. Czyli prawo, tak, to prawo daninowe. Prawo daninowe, czyli szerzej, a węziej podatkowe, nie może być tworzone w sposób sprzeczny z interesem publicznym, bo wtedy jest niejako antynomią, zaprzeczeniem swojej istoty. Prawo podatkowe ma działać w interesie publicznym. Może nie musimy kochać podatków, nie są one od tego, no ale mają ono zapewniać, a nie zapewniać dochody budżetowe, a nie ułatwiać unikanie opodatkowania. No i to trzeba usunąć. To trzeba usunąć, dlatego ten proces uszczelnienia to nie jest proces wyłącznie policjantów i urzędników skarbowych, tylko to jest proces naprawy państwa, a głównym formą, językiem, którym państwo do nas mówi, to jest właśnie prawo, które trzeba naprawić. I jeszcze jest dużo do roboty.
Jest bardzo poważne też oskarżenie, które pan profesor tak sformułował jako to, że ta ordynacja podatkowa, to w ogóle prawo podatkowe było konstruowane tak naprawdę wbrew interesowi publicznemu, czyli tych podatników, którzy w dobrej wierze łożyli na państwo, licząc na to, że to państwo jest dla nich.
Tak, no opinia publiczna, może ciągle u nas jest to, nawet ojciec użył tego określenia oskarżenie, ja to nazywam najzwyczajniej w świecie diagnozą, ponieważ diagnozą, która tylko ma trochę, znaczy ona w ogóle ma trochę kłopoty z pewnym takim dotarciem do tego języka poprawności. Miałem ostatnio, niedawno na ten temat parokrotnie wypowiadałem się publicznie, no i między innymi spotkałem się z taką właśnie opozycją, taką bardzo głęboką, takim nawet lekkim niedowierzaniem. Czy to jest tak w ogóle możliwe, że ja coś odkrywam, coś szczególnie oryginalnego? Natomiast przecież wiemy, że ten rak toczy współczesną państwowość, niestety w znacznie szerszym zakresie niż sądzimy. Przecież znamy działanie takiego wspaniałego, zresztą zasłużonego dla dobra, szeroko pojętego dobra obywateli i dobra publicznego, jakim jest Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, którzy po prostu wykryli to tak, nie tylko tak zwane umowy luksemburskie, czyli państwa Unii Europejskiej, potem była słynna Panama Papers. A na czym polega to, co oni odkryli? W państwach, z jednej strony mówimy, mamy Panamę. Ktoś mówi, no mój Boże, z punktu widzenia nam, nie, może to jest trochę to pod tym względem niezbyt poprawne, ale my tak uważamy, że jednak należymy do tego świata, który nie jest dotknięty tego rodzaju zdarzeniami. Ale przecież to się dzieje w Luksemburgu do dzisiaj, w państwie Unii Europejskiej, kiedy po prostu tworzy się prawo po to, żeby można było unikać opodatkowania, czyli to się nazywają inwestycje legislacyjne, czyli można zainwestować w tworzenie prawa, notabene prawa, które ma nakładać ciężary, po to, żeby uzyskać z tego tytułu korzyść. I jeszcze powiem, że ten obraz jest jeszcze bardziej smutny. Być może dla specjalistów z dziedziny, ja nie mówię nic oryginalnego, tylko ciągle opinia publiczna jest trochę szokowana tego rodzaju informacjami. Między państwami Unii Europejskiej jest tu konkurencja, zła konkurencja. Państwa, tak, licytują się, kto da więcej tym, którzy chcą unikać opodatkowania. Tak, kto da więcej, ba nawet niektóre państwa Unii Europejskiej wprowadziły rozwiązania, żeby zwraca się podatek, który zapłacono w innym państwie. Czyli jeśli stworzysz firmę, często to jest firma wyłącznie istniejąca na papierze, to ja ci jeszcze zwrócę z mojego budżetu podatek, który zapłaciłeś w innym państwie. To są tak zwane umowy maltańskie. Ale między innymi robiły to Luksemburg i robią to państwa członkowskie. Po prostu mamy do czynienia z czymś, co można nazwać złą. Wrogą konkurencją, my się licytujemy na złe prawo po to. Pytanie, dlaczego to robimy? Czy nas to wzbogaca? Nie, ani przez chwilę. I teraz trzeba odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest to przyczyna tego zła? Przecież nikt na tym, ani obywatel, to jest oczywiste, ten zwykły obywatel nic z tego nie ma, wręcz odwrotnie, on, jego, tam w jakim zakresie jego potrzeby są finansowane przez władzę publiczną, no to on się po prostu staje w istocie pośrednio kredytobiorcą, bo władza musi pożyczyć pieniądze, bo jeśli nie ma z podatków, to musi je pożyczyć. Stąd też, co się takiego złego zdarzyło, a zdarzyło się, że państwa, które dbały o interes publiczny, dbały o podatki, nagle okazało się, że potrafią tworzyć tą w złej wierze prawo podatkowe, które pozwala unikać opodatkowania, poddaje się lobbingowi. To, że jest lobbing, jest legalny. Dlaczego tylko ulegano temu lobbingowi? To niestety złym przykładem jest Unia Europejska, bo Unia Europejska pod tym względem, tam gdzie ona harmonizuje systemy podatkowe, no to jest to nie udało. To są nieudane próby, bo właśnie w tych podatkach, gdzie ona harmonizuje, tam są największe straty, VAT i akcyza. To są te podatki zharmonizowane. Tam są właśnie największe luki w tym podatku, w tych podatkach, które tworzone są w dużej większości na podstawie wzorców wspólnotowych. Czyli jest to dyskusja o naszym, o państwie jako takim. Czy Polska ma upodabniać się, czy się oddalać od tego wzorca? Dobrze, że się oddalamy, bo nie zawsze było tak źle. Te właśnie lata, które mamy za sobą, czyli ten właśnie od tej mniej więcej, niektórzy twierdzą, że to wbrew pozorom to był 2004 rok, że ten proces zaczął się w zasadzie, przyspieszył się od momentu naszego w Unii wstąpienia, ale jeszcze wskaźniki makroekonomiczne, zwłaszcza te fiskalne, tego nie pokazywały. Natomiast od 2007 roku zaczęliśmy tracić, nie dlatego, że mieliśmy do czynienia ze spiskiem oszustów, którzy łamali prawo, i przez to nie płacili podatków, bo tacy też byli, ale groźniejszy był zupełnie inny proces, jakim było tworzenie prawa, które sprzyjało, legalizowało unikanie opodatkowania. Tu były największe straty, stąd też odejście, odrzucenie tej spuścizny, usunięcie, która ma przecież, to ma swoich obrońców, przecież ktoś to zainwestował, broni tego. No jest ogromnym procesem, bardzo trudnym. No i jeżeli starczy determinacji rządzącym, bo tu na pewno poparcie opinii publicznej, tego, jak to się ładnie nazywa, zwykłego obywatela, który nigdy nie był beneficjentem tego rodzaju prezentów, ono jest i ono będzie. Jeżeli obywatel uzna, że te są działania, że one są uczciwe, że one są rzetelne, że wiarygodne, że to nie jest mistyfikowane działanie, żeby naprawdę, władzo, to robisz po to, żeby, no żeby ci, którym stać na unikanie opodatkowania, musieli zacząć płacić, bo ja, uczciwy człowiek, tak mówi ten archetyp zwykłego obywatela, ja to robię, prawda? Nie muszę się z tego powodu cieszyć, ale to robię, bo jestem porządnym obywatelem i zwykłym człowiekiem, który po prostu szanuje swoje obowiązki. Niekoniecznie je lubi, ale szanuje. Stąd też, jeżeli władza potrafi z jednej strony mieć sukcesy, bo tu trzeba mieć sukcesy, tu trzeba pokazać swoje efekty i te efekty się przynajmniej w roku 2017 i na pewno częściowo w 2018 już pojawiły. Czyli te działania dały efekty, ale to dopiero początek tego procesu i myślę, że tu się odbywa ten zasadniczy spór historyczny, z którym uczestniczymy. Czyli wiarygodność państwa wobec obywateli i obywateli tych, którzy traktują państwo jako takie wspólne dobro, na które się trzeba zrzucić. Po prostu najzwyczajniej w świecie. A nie państwo jako ten źródło zarobków na inwestycjach legislacyjnych, tak zwanych, i na unikaniu opodatkowania. Tacy ludzie też są i będą. Chodzi o to, z kim państwo prowadzi dialog i z kim jest w sojuszu.
Pewnie nie ma sporu wśród ludzi. Chętnie wszyscy się zrzucimy pod warunkiem, że mamy z czego się zrzucić, bo musimy mieć z czego się zrzucić i mając świadomość tego, że ta wspólna zrzutka jest na nas wszystkich, że będziemy razem beneficjentami tej zrzutki.
No, to jest jeszcze oczywiście, że wiarygodność państwa jako tego dystrybutora. No, w istocie zawsze rządzenie polega na dzieleniu tego, co władza publiczna uzyska. I można dzielić również bardzo niemądrze i można również marnować pieniądze, można również pogłębiać nierówności, nie rozwiązywać problemów ważnych. I czyli wszyscy wiedzą, na czym polega nasz, to jest takie dziwne, że mamy często do czynienia z takim jakby zagubieniem intelektualnym, bo z jednej strony my już potrafimy już od dawna zdefiniować to, co jest istotne. My co do pewnego poziomu istotności, co jest ważne. Wiemy, że na przykład musimy, już w dużej części to zrobiliśmy, ograniczyć, w zasadzie wyeliminować biedę. Taką biedę, która po prostu... To jest ten warunek brzegowy, który trzeba zrealizować i w dużej części udało się go zrealizować. Biedę, zwłaszcza dzieci. Od tego trzeba zacząć. Szczęśliwie pewne rzeczy dostrzegliśmy. Tutaj wszyscy się zgadzają.
Choć wciąż patrzymy szczególnie z niepokojem na seniorów.
Tak jest. A znowuż następny etap to będzie w starzejącym się społeczeństwie bieda ludzi starych, którzy nie zastrajkują, którzy mogą co najwyżej w jakiejś chwili, władzę mają wtedy, kiedy pójdą na wybory, prawda? I właśnie dobrze, że tego rodzaju, to jest właśnie ta zaleta demokracji, że w jakimś momencie ci ludzie mają, są tym swym suwerenem, dzisiaj często tego słowa używamy, czyli obywatelami, którzy wybierają to, co uważają za istotne, kierując się zasadą większościową. I dlaczego dałem ten przykład? Bo jeżeli budujemy pewną wiarygodność dystrybucyjną, czyli okropne słowo, ale powiem po ludzku, władza, która dzieli w sposób zgodny z naszym wyobrażeniem o tym, co jest istotne w pierwszej kolejności, co trzeba rozwiązać dziś, a co można odłożyć na później. Jeżeli władza pod tym względem odpowiada naszym wyobrażeniom, prawda? I robi to, czyli nasze wyobrażenia, które są zawsze pewnym tworem historycznym. Mamy dzisiaj takie wyobrażenia. Może za 10 lat będziemy z pewną ironią wspominać nasze słowa, że może wtedy wydawało się nam, że coś odkrywamy ważnego, a wtedy nam się to już wydawało tak zupełnie oczywiste, że... Przepraszam, dlaczego myśmy mieli wątpliwości co do tego faktu? Okazuje się, że jeżeli rozwiązujemy to, co jest, uważamy za ważne, istotne właśnie w tej tak zwanej sprawiedliwości dystrybucyjnej, prawda, redystrybucyjnej, to wtedy ta ściepa, o której mówimy, przepraszam za te słowo, ale często używamy takiego języka, nie mojego zdecydowanie pokolenia, czyli zrzutka, prawda, zrzutka na cel, na wspólne dobro. Tak po prostu, wspólne dobro. To nie jest tylko problem prawny, że się ktoś boi jakiś kar za to, czy tam represji, że tego nie zrobi. W zasadzie podatnicy płacą podatki dlatego, że uważają to za istotne lub za potrzebne lub za celowe, a częściowo z przyczyn oportunistycznych, że dobra, nie chcę mieć sporów z władzą, dam to, co się należy, bo władza nie jest w stanie ani większości skontrolować, ani już nie mówiąc ukarać. Czyli jest w tym rodzaj pewnego konsensusu, na który buduje, czyli jeżeli się zgadzamy co do sensu tego, co robimy i to, co jest bardzo ważne, widzimy, że to jest dla nas jeszcze tak najzwyczajniej w świecie opłacalne, bo my nie biedniejemy. To nas wszystkich wzbogaca. Czyli ten czynnik wzrostu konsumpcji, o których mówiliśmy, no to ten czynnik jest sprzyjający. Znaczy, jeżeli że ten obowiązek w istocie rzecz biorąc w dużej stopniu moralny obowiązku wobec państwa, czyli wobec zbiorowości jako takiej, a zarazem idący w parze z możliwościami, czyli możliwościami, które się zwiększają. Łatwiej mi się podzielić, jeżeli wiem, że mam więcej i mam tu pewnego rodzaju gwarancję. To jest bardzo ważne. Nie tylko się liczy ten dochód dziś, jutro. Liczy się również perspektywa, czy ja ufam przyszłości. Czym więcej nam się uda stworzyć nie żadnej socjotechniki, tylko prawdziwych przesłanek wiary w sens. Sens trwałość tego świata, w którym żyjemy. To jest zwłaszcza dla inwestorów bardzo ważne. Inwestorzy dlaczego się często wstrzymują od inwestycji? Nie dlatego, że im ta inwestycja nie da dzisiaj zysków, bo pewnie da. Tylko kierując się tą tak zwaną długą perspektywą, gdzie ważniejsze jest bezpieczeństwo niż zysk.
Podobnie chyba w przypadku tego popytu wewnętrznego dzieje się, jeżeli ja mam stabilność pracy, czyli możliwość zarobkowania, tak, i przewidywalność tego dochodu, który będę miał w kieszeni, to ja również mogę planować. To zwiększa ten popyt wewnętrzny też, ponieważ ja czuję się pewniej. Ja mogę sobie wymienić telewizor, dlatego że mam pracę, spodziewam się, że będę ją mieć i że nie zbiednieję.
No właśnie, to się dotknął tego zagadnienia, które bardzo rzadko jest...
Ja tylko przeproszę pana profesora, zapowiem numery telefonów, tak, żeby już nasi telewidzowie byli gotowi. 657-0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657-0012 Południa, 536-600-300 telefony w naszej rodzinie i dwa numery dla słuchaczy z zagranicy, 657-0013 i końcówka 14 do Torunia, kierunkowy 56.
To jest problem, o który on się naprawdę rzadko pojawia w debacie publicznej. My jesteśmy w taki trochę uwikłani w bieżące sprawy. Słusznie, no jak zawsze. W normalnym kraju, który się kłóci o rzeczy codzienne, no bardzo zresztą demokracja skraca dystans. Demokracja żyje w kategorią najbliższych wyborów, to demokracja nie jest miejscem dla strategów, prawda? Dlaczego? Bo strategia jest nieczytelna dla większości i słusznie, że większość tą strategicznymi problemami, na przykład geopolityką, tak naprawdę większość ludzi się nie interesuje, ale to jest właśnie ten wątek, który trzeba jakby wspierać w debacie publicznej, ponieważ jeżeli chcemy odpowiedzieć na takie proste, w zasadzie historyczne pytanie, na ile nam się uda, przepraszam, powstrzymać procesy tej wielkiej historycznej migracji. Już się nam trochę udaje, ale to jest dopiero znowuż niewielkie mamy jeszcze sukcesy. Ciągle jesteśmy krajem wychodźstwa. Wychodźstwa, które jest zjawiskiem współczesnego świata. My przeżywamy nową wędrówkę ludów, wielką historyczną wędrówkę ludów, którą bardzo, bardzo trudno zdefiniować, jeśli chodzi o te wszystkie uwarunkowania, które są u podstaw tego procesu. Jest tego tak wiele, zaczynając od tych różnic o charakterze ekonomicznym biednego południa i bogatej północy, kończąc nawet na zmianach klimatycznych, które też są tu istotne. A po drodze, nie zapominając o tym, że mamy do czynienia z historycznym, którymś już nie pierwszym zresztą, tym kryzysem dzietności, który parę razy w historii tej bardzo odległej okazał się czynnikiem najważniejszym, że dzietność zdecydowała, upadek dzietności zdecydował zmianach nieodwracalnych przez to, że pewne narody po prostu się nie odtwarzały, wymierały w tym znaczeniu. Ich miejsce zajmowali inni, stając się kontynuatorami tamtych państw, ale już byli to już inni ludzie i inne państwa. I jeżeli chcemy zdefiniować ten najważniejszy problem naszego kraju, znaczy nie tylko naszego, ale nas Polska interesuje w tej debacie, to owa perspektywa, o której ojciec powiedział, że perspektywa polega na tym, że ja rozumiem swój dzień codzienny, tą codzienność jako świat w możliwie najbardziej stabilny, może najbardziej bezpieczny. To jest to poczucie bezpieczeństwa w sensie indywidualnym, czyli to się nie zawali. Nie zawali się ten mój mały świat w postaci, że stracę pracę. I często ludzie, którzy wspominali okres międzywojenny, wtedy, i to był bardzo bardzo rzetelny obraz. Wtedy największą traumą była utrata pracy. Utrata pracy była katastrofą. Katastrofą życiową, majątkową, degradującą. I wtedy to oczywiście budowało pewną wartość pracy, która była dobrem naprawdę bardzo poszukiwanym. My współcześnie nie mamy tej traumy, wręcz odwrotnie, mamy jakby buduje się obraz państwa stabilnego, które poszukuje pracy, poszukuje pracowników, czyli nawet sam też jestem pracodawcą i mogę powiedzieć, że pracodawca w takim czasie w znacznie większym stopniu staje się tym pracodawcą opiekuńczym w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chce stabilizować swoje zespoły pracownicze. Dlaczego? Bo są, bo je trudniej stworzyć, prawda? Presja utraty pracy nie jest niczym groźnym dla tego, kto by się chciało, kim się chciałoby rządzić poprzez to, że przepraszam, jeżeli nie spełniasz moich oczekiwań, to wyrzucę cię, stracisz pracę. Czyli zmienia się postawa pracodawców, czyli pojawia się ten w najlepiej pojęty, chociaż to słowo ma różną konotację, solidaryzm pracodawców i pracowników, którzy szukają swojego wspólnego dobra. I budujemy koncepcję raczej stabilności systemu, stabilności zatrudnienia, co jest tym pozytywnym sygnałem wobec tego niepokoju, o którym mówimy. Jeżeli taki obraz, tego rodzaju świat będziemy, on będzie prawdziwy, czyli nie tylko on będzie taki, tak będziemy go odczytywać, ale naprawdę taki on będzie. Czyli taka przejdzie w nas przemiana, że będziemy potrafili w taki sposób tworzyć naszą rzeczywistość, to tworzymy tą tak zwaną pozytywną prognozę. Taka, która jest w nas. To w nas musi być ta prognoza. Jeżeli jej nie ma w nas, jeżeli my w nią nie wierzymy, to...
Tak, to w telewizorach mogą zaklinać rzeczywistość, a my wiemy swoje.
My inaczej zdecydujemy i wtedy traktujemy rzeczywistość jako zafałszowaną. Jeżeli to jest wiarygodne w sensie i my w to uwierzymy, nie na zasadzie socjotechniki, tylko na zasadzie takiej, że to nas łączy, wspólnota, to znaczy, że mamy szansę na następne stulecie.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Ja chciałabym się odnieść, witając oczywiście ojca prowadzącego i pana profesora, do bardzo ciekawego wątku dyskusji, który w tej chwili wysłuchałam, czekając na połączenie. Odnośnie tej wspólnej, tego solidaryzmu pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Chciałabym to skomentować i podzielić się taką refleksją związaną z wcześniejszą wypowiedzią pana profesora a propos roli dystrybucyjnej państwa jeszcze, bo obawiam się, że ta opiekuńczość ze strony państwa, która z jednej strony ma wyrównywać pewne prawidłowości, pewne różnice pomiędzy ludźmi, ona może równie dobrze obrócić się jakby przeciwko samemu państwu, budując postawy, w których oczekuje się, że państwo jako ten mądrzejszy będzie rozwiązywał wszystkie problemy i że te problemy będą rozwiązywane natychmiast. Natomiast w kontekście solidaryzmu pomiędzy pracodawcą i pracownikiem chciałabym dotknąć jeszcze jednej kwestii, która też zabrzmiała w wypowiedzi pana profesora, bardzo mocno mnie to nurtuje, a mianowicie kwestia takiej uczciwości podstawowej po jednej i po drugiej stronie, bo przecież ta współpraca może opierać się albo na takim założeniu, że pomagamy sobie wzajemnie, uczciwie pracując i uczciwie spełniając obowiązki wobec zatrudnionego, ale może również opierać się na takim przekonaniu, że z jednej i z drugiej strony trochę kombinujemy, ale jakoś summa summarum wychodzimy na swoje i jedna i druga strona. Wydaje mi się, że to drugie nastawienie jeszcze ciągle po okresie komunistycznym gdzieś tam w ludziach głęboko drzemie i to jest wielkim problemem. W czasach dzisiejszych, o których tak ładnie pan profesor przed chwilą mówił, czyli wtedy, kiedy oczekujemy coraz więcej od państwa, kiedy chcemy stabilności i chcemy spokoju, może być również i tak, że w coraz większym stopniu będziemy zapominali o tym, że to wyzwanie do uczciwości w takiej codziennej pracy jest zadaniem już pojedynczego człowieka. Każdy za nie odpowiada indywidualnie, bo państwo nie jest w stanie tego wymusić ani narzucić. Chciałabym na koniec jeszcze nawiązać do jednej bardzo, bardzo konkretnej rzeczy, która też jest zauważalna. W kwestii zakupów, kiedy bardzo często idziemy do sklepów, wybieramy produkty, nie zwracając uwagi na to, gdzie one powstają, co powoduje, że spora ilość pieniędzy wędruje z Polski jako płatność za towary sprowadzane z całego świata. Oczywiście dzisiaj nie da się tego procesu zatrzymać, ale jednocześnie taka nieświadomość przy dokonywaniu zakupów powoduje, że nasze produkty i nasi producenci są po prostu poszkodowani, bo pieniądze, które wypłacają swoim pracownikom, w pewnym sensie po prostu od nich odchodzą, bo są zbyt kosztowni, chociażby właśnie ze względu na tą dużą funkcję dystrybucyjną państwa. Życząc sobie wszystkim, żeby jak najprędzej udało się poukładać te klocki w gospodarce i żeby rozwijała się ona w sposób systematyczny i cały czas. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za trzy wątki, do których się pozwolę odnieść. Pierwszy. To, co pani powiedziała, że każde państwo, które stawia sobie trudne zadania, a dystrybucja, ta redystrybucja mająca na celu eliminację tego zastanego zła, zwłaszcza biedy, wcale nie jest zadaniem prostym. Są kraje, które prowadząc bardzo rozbudowaną, podyktowaną często pragmatyzmem, taką politykę socjalną, stworzyły pokolenia ludzi, którzy nigdy nie pracowali. Nawet ktoś opowiadał o przykład Nowego Orleanu, że tam są już wnukowie tych, którzy żyją z zasiłków. Czyli żeby uspokoić pewne nastroje, zresztą no, wręcz rewolucyjne, które charakteryzowały społeczeństwo amerykańskie, podziały nie tylko na biednych i bogatych, podziały również na podziały między Afroamerykanami a tą białą większością, która rządziła, spowodowały, że polityka takiego uspokajania, eliminowania obszarów nędzy stworzyła całe enklawy ludzi, którzy nigdy nie pracowali i już nigdy nie muszą pracować. I czyli mogła stać się z jednej strony pewien jakiś problem załatwiono, to znaczy uspokojono, doprowadzono do pacyfikacji nastrojów, ale z drugiej strony osiągnięto to, o czym pani powiedziała, taki efekt uboczny demoralizacji. I to jest bardzo ważne, o czym pani powiedziała i ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Rozwiązując tego rodzaju problemy, można również, robiąc w sumie coś, co, no, co ocenia się jako krok we właściwą stronę, można wyrządzić zło takim, jakim jest chociażby efekt demoralizujący, polegający na tym, że zbyt łatwo można nie pracując żyć. Przecież jednym z problemów współczesnej Unii Europejskiej, problemów, które zaowocował tą wielką migracją północ, południe, północ, jest właśnie to, że państwo jest na tyle bogate i na tyle nieselektywne w swoim działaniu, że jest w stanie utrzymywać ogromne masy ludzi, którzy nie pracują i którzy wiedzą, że już nie będą musieli pracować. Czyli państwo, które realizując w istocie cel jak najbardziej godny poparcia, jednocześnie powoduje nieumiejętnością swoją, brakiem dostrzeżenia tego niuansu, wielu niuansów, które tutaj są, dokonuje rzeczy, wydawałoby się, dużo groźniejszych, ponieważ prowadząc nie tylko o dezaktywizacji, że ludzie porzucają pracę, przestają, nagle okazuje się, że nie muszą pracować, a mogliby pracować, czyli mogliby tworzyć coś, no, nowe wartości. Czyli dlaczego to jest, dlaczego szczególnie chcę podkreślić tą pierwszą pani myśl, która jest bardzo ważna, że to jest dużo trudniejsza polityka niż rozwiązywanie problemów tych podstawowych. Czyli my jesteśmy na tym, jakby powiedzieć, na tym wyższej szkole jazdy. Już musimy jako państwo być znacznie bardziej fachowe. Nie rozwiązaliśmy problemy te podstawowe, albo rozwiązujemy problemy podstawowe, a teraz okazuje się, że dopiero się zaczynają te przysłowiowe schody. Teraz dopiero musimy rozwiązać problemy prawdziwe, które nie tylko są istotne dziś, ale nie możemy doprowadzić do tego chociażby, że poprzez dezaktywizację zawodową, która może spowodować ten efekt demoralizujący. Demoralizujący, który nie pozostanie gdzieś w takich przysłowiowych przedmieściach Nowego Orleanu, tak jak na tym, w tym przykładzie, o którym powiedziałem, ale który staje się pewnym zjawiskiem wręcz historycznym, albo przynajmniej o znaczeniu historycznym, bo jeżeli można łatwo zdobyć pomoc socjalną i dzięki temu wyrwać się z nędzy innego państwa, no to jest często czynnikiem właśnie tych wielkich migracji. Migracji, które nie spowodują nigdy procesu tego, co się nazywa asymilacją. Ci ludzie przyjdą, będą pracować, staną się częścią społeczeństwa, będą różni, ale nie będą wrodzy wobec tego świata, którym jednocześnie ich daje i jednocześnie ich demoralizuje. To jest bardzo ważne i dlatego tym trudniej rządzić. W takim świecie to jest trudniejsze zadanie niż to, które mamy za sobą. Drugi, można nawet powiedzieć to,
o czym... Z tym może jeszcze zapytałbym uzupełniająco o taki racjonalizm oczekiwań, panie profesorze, bo kiedy tutaj ta myśl o tym, żeby państwo no też nie psuło obywateli, z drugiej strony no, racjonalizm, już pojawiają się program choćby 500+, no 3 lata temu w ogóle ludzie o nim nie myśleli, nie wiedzieli i nigdy by nie pomyśleli o czymś takim. On pewnie z 2,5 roku ledwie co funkcjonuje, ale już niektórzy mówią o 1000+. Żeby się przydało. Więc taki racjonalizm pewien w tej dystrybucji możliwości, środków.
To jest, znaczy, patrzmy na to z perspektywy zasobu, prawda? Czy nas na to stać? To jest jakby jeszcze jedno pytanie, ale pytanie, gdyby nas było stać, to czy warto to zrobić? To jest zaskakujące, są pewne. Pamiętamy, jak nas straszono przed 3 laty, że 500+ spowoduje wzrost spożycia alkoholu. Wódki. Takie nawet okropne. Taki był taki, że to zostanie taka wstrętna dość diagnoza, że to na przepicie pójdzie. No okazuje się, że w tym czasie nie zwiększyło się spożycie alkoholu. To znaczy, przecież to się liczy, to liczymy to. Czyli takie wrogie prognozy, które może były nawet podyktowane jakąś, no może niezbyt racjonalną, ale może nie działaniem w złej wierze, okazały się nieprawdziwe. Czyli mamy do czynienia z pewną ciągle tym procesem weryfikacji błędnych prognoz. Bardzo dobrze, że żyjemy w czasach, które nas uczą. Uczą, czyli uczą nas, bo odrzucamy nasze błędne przekonania i szybko się dowiadujemy o własnych błędach. To jest bardzo ważne, że nie musimy czekać następnego pokolenia, żeby się dowiedzieć, że byliśmy głupi. I to, czym i pani powiedziała, i odpowiadając bezpośrednio na sugestię, na wypowiedź ojca dotyczącą, czy to jest jakby ten kierunek polegający na rozwiązywaniu tego problemu? Nie. To jest element, który miał przede wszystkim nie charakter socjalny, tylko demograficzny. Stąd pewien historyczne wyzwanie demograficzne, czyli niezwiązane z wyrównaniem, dające efekt przeciwdziałania biedzie w tej grupie najniżej zarabiających, ale to nie jest program socjalny, tylko program o charakterze demograficznym. I jeżeli chcemy rozwiązywać, jakby obciążyć go jeszcze kolejną funkcją, to raczej nie najlepszy to pomysł. Dlaczego? Bo tam to wymaga selektywności. To już wymaga selektywności, czyli działania tam, gdzie jest autentyczna potrzeba, bo rozwiązanie problemów demograficznych, czyli problemów spadku dzietności, głębokiego spadku dzietności, którym trzeba umieć się przeciwstawić, ale można ponieść klęskę. Polityka dzietności w wielu krajach zakończyła się tak, w państwach nieodległych od nas, które przeżywały to i przeżywają do dziś, skończyła się w większości katastrofą. To znaczy, to się nie udało. To spowodowało migrację, bo wysoka dzietność nastąpiła wśród imigrantów, prawda? A nie, czyli ci ludzie, którzy i tak byli, charakteryzowali się wysoką dzietnością, bo oni się przynieśli miejsce swojej dzietności. To znaczy, nie trzeba było migrantów, jeśli wtedy jeszcze nie byli migrantami, przekonywać do dzietności przy pomocy programów tego rodzaju. Oni przenieśli swoją dzietność i jeszcze ją i zmieniają strukturę demograficzną, ba, historyczną tych państw. I to, czym pani powiedziała w tym drugim wątku, pewnego zupełnie innego zagadnienia, to znaczy zagadnienia znowuż nieobecnego tak często właśnie w Radio Maria mam i w telewizji Trwam, to akurat o tym mówimy, ale ja staram się śledzić w mediach, no i o tym rzadko mówimy. Chodzi o problem tego, co nazywamy etyką pracy, ale w tym pracy nie tylko widzianej z perspektywy pracownika, ale także pracodawcy, bo do tej pory raczej akcentowaliśmy w ten sposób, chodzi o etykę pracownika. Pracownik ma być, nie oszukiwać, prawda, nie być bumelantem, prawda, tam nie zajmować się, nie patrzeć w internet przez większość pracy. Czyli zwracaliśmy uwagę na etykę pracowniczą, bardzo ważną, natomiast bardzo rzadko mówiliśmy o etyce pracodawcy. Czyli czy jest coś takiego jak etyka pracodawcy? No i ja mogę powiedzieć coś, co staram się przedstawiać jako pewną myśl empiryczną, nie aspirując do jakiejkolwiek naukowości w tym zakresie. Istotą pracy, czyli z tego, co jest istotą pracy, widzianej z obu stron, jest wzajemne zaufanie. Zaufanie, czyli pracodawca, zacznę właśnie od pracodawcy, nie od pracownika. Pracodawca najwyżej sobie ceni ten, który wie, co robi. I tak naprawdę, jak się do tego nie przyznaje, to tak naprawdę jest. To jest to, że może zaufać. Zaufać pracownikowi, zaufać jemu, jego nie tylko kompetencjom, tym zawodowym, tylko kompetencjom etycznym. Czyli największą wartością jest zaufanie i można zatrudniać ludzi, którym się nie ufa. Można. To wcale nie oznacza, że nie ma takiego świata, w którym nie ma zaufania. Jest też przysłowiowe 11 przekazanie, ja ci płacę za to i cię pilnuję tam kamerami, żebyś mnie nie okradł. Na przykład nawet z takimi słowy, bo jesteś pilnowany, ale zaufania to do ciebie nie mam ani przez chwilę. Jeżeli my potrafimy zbudować wizję, bo to zacząć od nazywania rzeczy, jak nazwiemy jakiś problem, nazwiemy go właściwie, to znaczy zaczniamy go dostrzegać, czyli te słowa nie zakłamują rzeczywistości, tylko nas przybliżają do poznania, do prawdy. Jeżeli potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czego powinniśmy szukać w tym czasie, jakim jest teraz, w tym czasie, w takim, który jest przed nami, no to powinniśmy zacząć od etyki pracodawców. Tak, pracodawców, a zarazem ten samo przesłanie kierujemy wobec pracowników. Budujmy poczucie wspólnoty w imię wzajemnego zaufania i wspólnoty naszych interesów. Wspólnoty naszych interesów, a to zbudujemy na wzajemnym zaufaniu, czyli na problemie moralnym, w istocie rzecz biorąc na problemie moralnym, z którym mamy kłopot. Mamy kłopot z tym nie do końca zdefiniowanym naszą postawą o charakterze etycznym, że ile razy słyszę od pracodawców, mój Boże, w te pokolenie, które teraz przyszło, katastrofa, żadnej odpowiedzialności, ja nie potrafię słowności. Jest wiele takich słów takiego, to kiedyś to pracownicy to byli znacznie lepsi, teraz. To jest prawda. Myśmy nie uczyli przez kilkadziesiąt lat, jak być pracownikiem. Nikt nas nie uczył. Tak jak nie uczył nas, ja jestem nauczycielem, więc tu jest bicie się we własne piersi. Nie uczył nas, jak być bogatym, bo skąd mieliśmy wiedzieć, jak byliśmy biedni, a to trzeba wiedzieć, jak żyć będąc bogatym i jak należy żyć wtedy, kiedy się staniesz bogatym, kiedy osiągniesz swój cel, żeby cię to nie zniszczyło, ale przede wszystkim jak być pracownikiem. I tak uczyliśmy lepiej naszych rodaków, jak być pracownikiem, bo staliśmy się poszukiwanymi pracownikami, bo stopień demoralizacji w innych państwach starej Europy pod tym względem był nieporównywalnie, demoralizacja. Tworzono świat antypracownika, pracownika, który zaprzeczał swojej roli. A my musimy teraz zacząć budować coś od nowa, bo tak co pewien czas, i nie twórzmy złudzeń, cały czas się coś zaczyna od nowa. Niektórzy twierdzą, kiedyś opowiadano nam głupot, że się historia skończy, wszystko już wiadomo i wszystko już będzie tak samo, jak było. Nieprawda. Nigdy tak nie było. Zawsze, ciągle coś poprawiamy, jeżeli umiemy poprawić, bo możemy nie poprawiać. Wcale nie jest pewne, że my mądrzejemy z biegiem czasu. I my dzisiaj najważniejszym, i tu się zgadzam z panią, jakoś nie mam szansy na polemikę, no ale najważniejsze jest, żeby starać się szukać tego, co jest nam wspólne w tym, co mówimy i o czym myślimy. Jest to, że dzisiaj to, co powinniśmy przekazać jako pewien tą tezę, ten paradygmat, tak się ładnie teraz mówi, to jest to, że powinniśmy szukać wzajemnego zaufania poprzez to, co niektórzy nazywają przyzwoitością, a najmówiąc po prostu etyką pracy. Pracy i z takim samym poziomem wymogów, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Czyli budujemy, tak to trzeba zbudować, bo w tym czasie, w którym żyjemy, to nam da pracownikom poczucie bezpieczeństwa, strasznie ważne, ale bezpieczeństwa, które jest twórcze, a nie, że czy się stoi, czy się leży, bo też mamy za sobą już prawie już zapomnianą, ale i taką przeszłość. A z drugiej strony szacunku, który jest bardzo ważny, pracodawca, który chce być taką antytezą takiego klasowego pojmowania świata, prawda? On się nie wziął z powietrza, ten świat, ten podział kapitału, pracy, prawda? On się nie wziął z tą, może był niekoniecznie zawsze diagnozą rzetelną, ale był pewną odczytaniem, interpretacją rzeczywistości, która wtedy była i która w jakimś sensie w dalszym ciągu może zawsze zaistnieć. Że pracodawca powinien budować to, aby zdobyć zaufanie pracownika też musi być, sam musi budzić zaufanie, czyli budowanie, to okropny język, ale używany, budowanie wzajemnych środków zaufania po to, żeby stworzyć poczucie wzajemnego bezpieczeństwa i poczucie wspólnoty, które jest opłacalne. Mówiąc po prostu, to się po prostu opłaca. No i ta trzecia myśl pani, żeby strasznie, bardzo jestem, czuję, zainspirowany, więc
proszę mi pozwolić. Już jesteśmy po czasie, więc króciutko tylko.
Pani powiedziała o rzecz bardzo ważnej, o utracie, o tym samo zbiednieniu, jakby tak. Można się samemu zubożyć, co nie jest żadnym przesadnym odkryciem, kupując towary, tak, lub usługi, które wzbogacają innych, przy czym zawsze kogoś wzbogacają. Tylko pytanie, czy jego bogactwo mnie również wzbogaca. Ja powiem bardzo po prostu. Do tej pory nasz podział w Polsce był taki, że płaca dla nas, zyski nie. Tak trochę było. Może to niestety jest pewna smutna prawda poprzedniego ćwierćwiecza, że praca była prywatna, biedni, byliśmy nisko opłacanymi pracownikami, a z drugiej strony zawsze byliśmy gospodarką o wysokich zyskach. Tak, przecież byliśmy. I te zyski w istotnej części, bardzo istotnej, były transferowane, czyli wzbogacały innych. To samo w sobie nie jest złem, chodzi o skalę. Czym więcej zysków będzie reinwestowanych, mówiąc po prostu, będą one tu wydatkowane, tym wszyscy stajemy się bogatsi. Czyli ważne jest to, nie jest ważna narodowość kapitału. Kiedyś mówiono, że kapitał nie ma narodowości. Oczywiście, że ma, ale ma narodowość nie w rozumieniu etnicznym, tylko miejsca przeznaczenia. Jeżeli pamiętamy naszą historyczne doświadczenia z okresu końca XIX wieku, kiedy budowaliśmy największe fabryki przemysłowe świata. Te fabryki inwestowały w Polsce. Dlatego są częścią naszej historii.
Tutaj postawimy kropkę, ale tylko małą kropkę, bo będziemy kontynuować o 21.30 w Radiu Maryja nasze spotkanie z panem profesorem Witoldem Modzelewskim, prezesem Instytutu Studiów Podatkowych i profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jak państwo słyszą, pan profesor te diagnozy, myślę, w takim akademickim języku zrozumiałym dla nas stara się przedstawiać, więc będzie okazja również do zadania pytania, do rozmowy z panem profesorem. Zapraszam serdecznie, 21.30.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.